jak rozmawiamy u Ciebie w programie Historia Realna, mówimy o pewnym kryzysie politycznym, geopolitycznym, ale u podstaw tego wszystkiego jest coś jeszcze poważniejszego. Kryzys kultury i cywilizacji europejskiej. Czyli jeśli nie było, jak dowodzi pan Liber Ossoliński, niemieckiej władzy i niemieckiej administracji, to wniosek z tego może być tylko jeden. Nie było niemieckiej okupacji. To już jest zakodowane w języku. Polacy nie istnieją jako ofiary Niemców. Tej zbrodni ludobójstwa, to jest bardzo charakterystyczne dla sprawców. Sprawców rosyjskich, sprawców ukraińskich, sprawców niemieckich. Oni boją się zbrodni ludobójstwa i tego pojęcia jak diabeł święconej wody.
Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A kod rabatowy to Historia Realna. A partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo. I teraz uwaga, specjalnie dla Was super promocja. Z kodem Pomelo gotuje 23 zgarniecie nawet 23% rabatu na wszystkie diety. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. No więc cóż, gotowanie zostawcie Pomelo i dzięki temu będziecie mieli więcej czasu na oglądanie historii realnej. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie w nowym 2026 roku, bo to dzięki Wam możemy zachować niezależność i pracować, ale przypominam, że liczy się każde kliknięcie, każdy like, każdy sub, każde polecenie naszych filmów i oczywiście każdy komentarz. Bardzo dziękuję za wsparcie. A moim i Państwa gościem jest pan dr Krzysztof Rak, ulubieniec publiczności Historii Realnej. Czołem, Krzysztofie.
I autor książki Krucha Niepodległość, która jest w sklepiku Historii Realnej i nie tylko, ale tam w tym sklepiku Historii Realnej jest ta książka z moim własnoręcznym podpisem. Tak więc zachęcamy serdecznie. Witam Państwa serdecznie.
Książkę oczywiście bardzo, bardzo Państwu polecamy i drodzy Państwo, z autografem w naszej księgarni, tak jak powiedział Krzysztof, a więc Biały Kruk to będzie kiedyś, więc korzystajcie z okazji, kiedyś będzie bardzo wiele warta.
Piotrze, pytanie za 100 punktów, na chwilę ja przejmę obowiązki prowadzącego. Ile jest u Ciebie stopni tam, gdzie jesteś?
No tak plus 20.
A powiedz nam, gdzie jesteś?
Na Florydzie.
A wiesz, dlaczego ciebie pytam? Bo dzisiaj wyszedłem już, jest u nas tak minus 10-12, jeszcze do tego wiatry wieje, tak więc wszyscy ci zazdrościmy, tutaj mówię w imieniu widzów.
No to w takim razie chciałbym, Krzysztof, jakby sprowadzić na ziemię tą całą dyskusję. Dzisiaj lecę do Polski.
No to uważaj, ubierz się ciepło.
Tak jest, ostatni niestety dzień pobytu. Trzeba wracać, bo kończą się ferie w województwie mazowieckim. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy bardzo, bardzo ciekawy temat, mianowicie wielka debata i dyskusja wokół książki o polskich burmistrzach w Generalnym Gubernatorstwie pana Rosolińskiego Liebe, a konkretnie zaczniemy od artykułu w Frankfurter Allgemeine Zeitung, najważniejszej gazecie niemieckiej, który napisał ten historyk. I ja chciałbym, zanim przejdziemy, bo konwencja jest taka, że ja będę cytował fragmenta, Krzysztof Rak będzie komentował, to chciałbym tylko powiedzieć, że znam Krzysztofa jako najspokojniejszego człowieka, siła spokoju, ale ten artykuł wywołał w tobie po prostu furię i wielkie emocje, zauważyłem.
No tak, no bo on dotyczy historii okupacji niemieckiej i to jest taka próba, no już otwartego rewizjonizmu. Ja tak jak sobie myślałem, jak czytałem ten artykuł, czytałem książkę pana Rosolińskiego, no to myślałem o tym, co opowiadała mi moja babcia i o przeżyciach mojej babci z okupacji niemieckiej. I dobrze, że babcia moja tego nie dożyła, że dzisiaj po prostu no, dzieją się tego typu rzeczy, gdzie podważa się w ogóle pojęcie niemieckiej okupacji, niemieckiej administracji okupacyjnej, niemieckich władz okupacyjnych. No dochodzimy do jakiegoś momentu, no bo to jest kwestia, bo to nie jest tylko kwestia nauki, tak? Ja uważam, że to nie jest problem naukowy. Mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem rewizjonizmu niemieckiego dotyczącego historii. Wydawało się nam, że mistrzami rewizjonizmu są tylko przedstawiciele niemieckiej prawicy, AfD, no ale widzimy, że to coraz silniej również niemieckie centrum liberalna lewica idzie w tym kierunku. I to jest dosyć sprytnie robione, bo tutaj pewne tezy przemyca się pod płaszczykiem wolności naukowej, tak? No i jak zobaczymy, no już dzisiaj pod tym płaszczykiem wolności naukowej można wszystko. Nieważna jest prawda, nieważny jest fałsz, nieważne są fakty. Mnie w ogóle przeraża to, ten moment, w którym kultura europejska się znajduje, tak? Ten moment kompletnego relatywizmu, moment, jak to za niczym byśmy powiedzieli, bycia poza dobrem i złom, poza prawdą i kłamstwem, no bo my jesteśmy, no niestety to, o czym dzisiaj będziemy mówili, to jest świadectwo takiego nihilizacji kultury europejskiej, tego, co się dzieje. No i ja ci powiem szczerze, że ja się tego nie spodziewałem, bo ja czuję się jako Polak i Europejczyk wychowany w tej kulturze polskiej, kulturze europejskiej, w tej cywilizacji, bo to jest dla nas cywilizacja. I ta cywilizacja, przynajmniej też tak byłem wychowany i do takiej jestem przywiązany, wyraźnie rozróżnia, co jest dobrem, a co jest złem, co jest prawdą i co jest kłamstwem. I dzisiaj znajdujemy się, no naprawdę to jest bardzo poważne, bo my patrzymy też, jak rozmawiamy u ciebie w programie Historia Realna, mówimy o pewnym kryzysie politycznym, geopolitycznym, ale u podstaw tego wszystkiego jest coś jeszcze poważniejszego. Kryzys kultury i cywilizacji europejskiej, właśnie polegający na zacieraniu tych podstawowych pojęć, na których wybudowany jest porządek społeczny, w którym żyjemy. Jeśli odrzucimy prawdę i pojęcia prawdy i pojęcia kłamstwa, pojęcia dobra i pojęcia zła, to odrzucimy również porządek społeczny, w którym żyjemy. No i będziemy w takiej, te nasze społeczeństwo staje się, nie wiem, czy to jeszcze będzie społeczeństwo, ale jakąś taką magmą nihilistyczno-anarchistyczną. I to się nie da żyć.
No dobrze, Krzysztofie, bierzmy byka za rogi. Przypomnę tylko tak, że książka, która wywołała tak wielką debatę pana Grzegorza Rosolińskiego Liby, to jest taki tytuł: Polscy burmistrzowie i Holokaust, administracja, okupacja, kolaboracja. I teraz najnowszą odsłoną tego sporu jest artykuł w Frankfurter Allgemeine Zeitung, konserwatywnej, szanowanej, głównej, najważniejszej gazecie niemieckiej. I ja teraz będę cytował fragmenty, a Krzysztof będzie komentował. Więc posłuchajcie państwo, co napisał pan Rosoliński Liebe. Więc tak, artykuł ukazał się 28 stycznia 2026 roku. Tytuł jest Przypadek wypaczonego nacjonalizmu. I zaczynamy już od pierwszego zdania. Holokaust był transnarodowym ludobójstwem, w którym uczestniczyli sprawcy z większości krajów europejskich. Krzysztof, co to jest transnarodowe ludobójstwo?
Bardzo dobre pytanie. No to jest właśnie, to są te manipulacje pojęciowe, bardzo charakterystyczne dla tego tekstu i dla części elit intelektualnych europejskich, tak, że mamy do czynienia właściwie z pojęciem wewnętrznie sprzecznym, bo transnarodowy, to można tłumaczyć ponadnarodowy, czy przekraczające granice narodu, genocyd, ludobójstwo. Otóż właśnie mnie zastanawia to, że nikt nie próbował w ogóle odnieść się do tego podstawowego pojęcia, bo ono też się pojawia w książce, taka perspektywa, pan Liber Ossoliński i nie tylko, tak, wzywają nas do przyjęcia ponadnarodowej, transnarodowej perspektywy, patrzenia na historię. No tylko tyle, że pojęcie zbrodni ludobójstwa, ono jest w ponadnarodowej perspektywie niemożliwe do pomyślenia, bo element narodowy, kwestia narodowa jest kluczowa dla zrozumienia tego, czym ludobójstwo jest. Ja może przypomnę tę klasyczną definicję Rafała Lemkina, która znalazła potem, stała się normą prawną. I ta definicja mówi, że ludobójstwo to są, przez ludobójstwo genocyd nazywa się czyny dokonane w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. To jest jakby rdzeń samej definicji, czyli genocyd zgodnie z tą definicją nie może być ponadnarodowy. On musi odnosić się do ofiar danej narodowości, no i tak on jest definiowany.
Oczywiście. Dobrze, ale czy tu nie chodzi, bo tu nie chodzi chyba o w tym zdaniu, że to jest transnarodowe ludobójstwo, o ofiary, tylko o sprawców. To znaczy, że kiedyś uważano, że według oczywiście autora, że to był niemieckie ludobójstwo, potem, że nazistowskie, czyli w zasadzie nie wiadomo jakie, a teraz to już ogólnie transnarodowe, czyli wszyscy tam mordowali, więc nie dochodźmy.
To też, ale zanim do tego dojdziemy, bo moim zdaniem jakby wniosek z tej książki, że wszyscy wszystkich mordowali, tak? Że nie było jakiegoś jednego narodu, który mordował, bo to oczywiście sama definicja genocydu odnosi się do ofiar i rodzaju ofiar. Libero Solińskiemu, i to musimy powiedzieć, że głównie, jeśli mówi o tym transnarodowości, chodzi o sprawców. I tyle tylko, no, że zwróćmy uwagę, kto, sprawcy mordują inne narodowości w imię pomyślności i w imię interesów swojego własnego narodu. Czyli nie da się wyabstrahować również narodowości w genocydzie po stronie sprawców. Zresztą sam pan Libero Soliński mówi, że ci polscy mówi o polskich burmistrzach, czyli odnosi się do narodowości. To jest...
No tak, to już jest narodowość. Ale posłuchaj, bo jest jeszcze kolejne zdanie bardzo ciekawe. Niemcy byli głównymi architektami Shoah. Czyli ja rozumiem, że to jest tak, że Niemcy sobie coś zaprojektowali, ale potem przyszli polscy murarze, polscy stolarze, przepraszam, się śmieję, ale to jest absurdalne. I oni zrobili wykon, tak? Oni wykonali, a tamci tylko zaplanowali. To jest jakieś stawianie spraw na głowie.
No tak można byłoby to zrozumieć, tak? No oczywiście potem w tej książce, bo ja tę książkę też, no nie powiem, że całą przeczytałem, no bo to 1022 strony, to jest trudno, ale kluczowe fragmenty tej książki przeczytałem i generalnie tutaj chodzi o to, w tej transnarodowości, chodzi o to, żeby rozszerzyć sprawców, tam się mówi również o Niemcach, no ale chodzi o to, zaraz do tego dojdziemy, tak? Jakby kluczowym zabiegiem formalnym w tej książce jest zanegowanie takich pojęć jak niemiecka władza, niemiecka administracja. Libero Soliński mówi wprost, że on by chciał z tych pojęć zrezygnować. Ja może przeczytam fragment, teraz przejdę do książki, tak? Bo mówiliśmy do tej pory o fragmentach artykułu, no ale musimy się odnosić do książki. Ja specjalnie tutaj dla Państwa na nasze potrzeby przetłumaczyłem jeden z kluczowych fragmentów tej książki, gdzie będziemy się do niego odnosili, tak? W tym fragmencie mówi się po prostu tyle, że no, pojęcie niemieckie władze i niemiecka administracja nie ma sensu. Ja to przeczytam. Rezygnuje się z użycia pojęć niemieckie władze oraz niemiecka administracja, ponieważ są one nieprecyzyjne i wymagają dodatkowych objaśnień. W ówczesnym języku potocznym odnosiły się one zazwyczaj do wszystkich urzędów Generalnego Gubernatorstwa, z wyjątkiem administracji komunalnej oraz rad żydowskich. Zarządy miast i gmin bywały często określane jako polskie władze, natomiast władze żydowskie jako władze żydowskie. Określenie niemiecki było używane również w dokumentach polskich i żydowskich w celu wywarcia presji władczej lub podkreślenia pilności tej nazwy. W rzeczywistości jednak, i to jest ta konkluzja całego tego akapitu, w Generalnym Gubernatorstwie nie istniała żadna jednolita niemiecka administracja ani niemieckie urzędy. Jeszcze raz to przeczytam, bo to jest zdanie, które najbardziej mnie zszokowało. W rzeczywistości jednak w Generalnym Gubernatorstwie nie istniała jednolita niemiecka administracja i niemieckie urzędy. Czyli jeśli nie było, jak dowodzi pan Liber Ossoliński, niemieckiej władzy i niemieckiej administracji, to wniosek z tego może być tylko jeden. Nie było niemieckiej okupacji. No inaczej tego, bo okupacja to znaczy sprawowanie władzy przez Niemców w okresie 1939-45. Jeśli nie było na terytorium Polski niemieckiej administracji, ani niemieckich urzędów, czyli nie było władzy, no to jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Tu się neguje charakter niemiecki okupacji. No to jest, to można tylko nazwać rewizjonizmem, no i bezczelnym takim rewizjonizmem, Ja jeszcze znam świadków naocznych okupacji niemieckiej, no i jako żywo oni opowiadali mi o władzy niemieckiej, o niemieckich urzędnikach, o niemieckich wojskowych, o niemieckich żołnierzach, którzy chodzili po ulicach polskich miast, a tu cała książka jest oparta na założeniu, że, jeszcze raz przeczytam, rezygnuje się z pojęć niemieckie władze, niemiecka administracja i w Generalnym Gubernatorstwie nie istniała jednolita niemiecka administracja ani niemieckie urzędy. No, proszę Państwa, chwilę, żebyście się zastanowili naprawdę nad konsekwencjami tego typu sformułowań, no bo one są, jakbym chciał być złośliwy i się wyśmiewać z tego, to powiedziałbym rewolucyjne, jeśli idzie o naukę, no ale ponieważ, już kończę, ponieważ naprawdę w mojej rodzinie mogłem rozmawiać ze świadkami niemieckiej okupacji, to nie jest mi do śmiechu.
No tak, tylko wiesz co, wydaje mi się, że autor książki jest trochę niewolnikiem statystyk, to znaczy on wyliczył, że w aparacie urzędowym Generalnego Gubernatorstwa 90% urzędników była Polakami, wiesz, w jakichś tam urzędach, nawet największych zadupiach, co tu dużo mówić. No dobrze, okej, zakładam, że tak dokumenty pokazują, tylko że problem polega na czymś innym, on nie bierze pod uwagę tego, no jeżeli jest okupacja kraju, no to przecież nie przyślą tutaj Niemcy milion urzędników, żeby, nie wiem, podpisywali każdy kwitek w urzędzie, prawda? Kluczowe jest to, kto sprawuje władzę wykonawczą i czyje polecenia są wykonywane i jaka jest kara za ich niewykonywanie. Krótko mówiąc, te tabuny rzeczywiście polskich urzędników, burmistrzów i niższego szczebla, oni wykonywali niemieckie rozkazy, realizowali niemiecką politykę na terytoriach okupowanych pod groźbą odpowiedzialności karnej, bardzo surowej. I to gdzieś moim zdaniem tej całej historii umyka autorowi.
No w tej całej historii nie ma mowy o tym, że urzędnicy polscy zostali przez okupanta przymuszeni do sprawowania swoich funkcji. O tym się nie mówi i sprawowanie tych funkcji bardzo często było związane, nieposłuszeństwo było związane z represjami. Od takimi, może się to wydawać najmniej bolesnymi, czyli utratą pracy, po obóz koncentracyjny bądź śmierć. I takich przypadków znamy wiele. No, administracja, państwo polskie, wbrew temu, co mówi pan Liber Ossoliński, przestało istnieć. No ale istniało społeczeństwo, to społeczeństwo było jakoś zorganizowane, istniały miasta. W miastach działały wodociągi, trzeba było zbierać podatki, no życie w jakiś sposób się musiało toczyć. No niemożliwe byłoby to, żeby nagle ci wszyscy urzędnicy w momencie wejścia Niemców do Polski przestali istnieć, no bo jeszcze naród istniał, te 30, no to mówimy teraz o generalnym gubernatorstwie, to jest inna sprawa, ale ktoś tym wszystkim musiał zarządzać. Współczesne społeczeństwo, czy nowoczesne społeczeństwo, a takim było już społeczeństwo II Rzeczypospolitej i Polacy pod okupacją, no wymagało no pewnych instytucji, które ktoś musiał spełniać. Wiadomym jest, że tego nie mogli spełniać Niemcy, bo Niemcy nie mieli tylu ludzi, żeby to robić, żeby zarządzać, żeby zarządzać generalnym gubernatorstwem.
I zobacz, jeszcze Krzysztofie, jedna rzecz. No, to jakby to miało wyglądać? Niemcy wchodzą i setki tysięcy urzędników natychmiast niższego szczebla, na przykład listonoszów, co podają się do dymisji. No z czego ci ludzie będą żyli? No po prostu już takie czysto życiowe sprawy. No, przecież ci ludzie mają do utrzymania rodziny, prawda? Dla mnie kluczowe jest to, że Niemcy zaplanowali masowy mord na Żydach i to była ich polityka. I teraz tak, kolejny fragment proponuję przytoczyć tego artykułu. No więc on tutaj, Rosoliński Libe pisze, że III Rzesza zajęła wiele krajów i prześladowała oraz mordowała. Uwaga, i teraz ciekawe zestawienie ofiar. Żydów, Sinti i Romów oraz inne grupy niepożądanych ludzi, czyli już słowo Polacy tutaj się nie pojawia, ale dalej. Niemieccy okupanci...
Moment, bo to jest ważne. To jest ważne, bo to nie jest tylko Libe Rosoliński. To jest właśnie bardzo charakterystyczne dla niemieckiego podejścia do historii. On, to już jest zakodowane w języku. Polacy nie istnieją jako ofiary Niemców. Jeśli Niemcy mówią o swoich ofiarach w trakcie II wojny światowej, to mówią, to jest zawsze taka zbitka. Żydzi, Sinti i Romowie, jeszcze pan Libe Rosoliński powinien powiedzieć o homoseksualistach, bo to jest bardzo ważna dla Niemców grupa, bo to penalizacja dotyczyła homoseksualizmu Niemców. Podludzie już mogli być homoseksualistami, Nordycy nie mogli być homoseksualistami. No i te elementy, jak to się mówi, niepożądane, to jest kwestia, to dotyczy akcji eutanazyjnej osób niepełnosprawnych czy osób psychicznie chorych. I to jest bardzo charakterystyczne dla niemieckiej polityki historycznej, bo ja przypominam zawsze, że Niemcy przez długi czas nie kategoryzowali swoich ofiar. Mówili ogólnie, tak, mówili o ofiarach II wojny światowej, mówili to w sposób bezosobowy, mówiąc o sprawcach, używając strony biernej. Zginęło, zabito 6 milionów Żydów, etc., etc. I po raz pierwszy skategoryzowano ofiary, tak oficjalnie, podczas przemówienia prezydenta federalnego Ryszarda von Weizsäckera w 1985 roku. I tam Polacy byli na drugim miejscu, zaraz po Żydach. I coś stało się takiego, że no dzisiaj jest to już uzus językowy, że gdy wymienia się ofiary, nie wymienia się Polaków, mimo że Niemcy zamordowali przeszło 2 miliony Polaków i to zamordowali, to była zbrodnia ludobójstwa. W ogóle Niemcy nie stosują, bo zamordowano Polaków dlatego, że byli Polakami, bo chciano zlikwidować część bądź całość tej grupy etnicznej, polskiej grupy etnicznej. Znowu nawiązuje do pojęcia Rafała Lemkina. To jest norma prawno-międzynarodowa, żeby było jasne. To nie jest coś do dyskusji naukowej, tylko to jest legalna norma i legalna definicja w sensie prawnym. Zresztą to jest
Jeszcze pozwolę, że ci wejdę słowo, bo a propos jeszcze tego i zbitki, bo już chcesz iść dalej, ale jeszcze pro tej zbitki. W tym roku była w styczniu zupełnie niedawno rocznica zajęcia Auschwitz przez Armię Czerwoną. I rzecznik rządu niemieckiego, federalnego, opublikował takie tam, wiesz, zwyczajowe tam oświadczenie i doszło do tego, że Muzeum Auschwitz musiało protestować, ponieważ zestawił tak ofiary. Posłuchajcie państwo, tam ginęli oczywiście Żydzi, no to jest jasne, ale Sinti i Roma, Świadkowie Jehowy, homoseksualiści, jacyś tam polityczni więźniowie, czasami się do tego dodaje jeszcze jeńców sowieckich, a tymczasem drugą liczbą ofiar obozu Auschwitz, bo aż 75 tysięcy, to byli Polacy. I to po prostu nie przechodzi przez gardło tego rzecznika niemieckiego. I jeszcze jedną rzecz ci powiem, Krzysztofie. Jak wiesz, ja pracowałem w Rzeczpospolitej i kiedy tam byłem na pierwszym stażu i później, to zaczynałem od tego, że się opracowywało depesze. I jest coś takiego jak DPA, niemiecka agencja prasowa, prawda? I czy ty wiesz, że tam zawsze w każdej depeszy był tak automatycznie dodawany na koniec depeszy dotyczącej Auschwitz, Holokaustu, taki fragmencik. Auschwitz było obozem zagłady funkcjonującym tu i tu i tam zawsze było też takie zestawienie ofiar, w którym nie było Polaków, słuchaj.
W obozie Dachau, pierwszym obozie koncentracyjnym stworzonym przez Niemców, to jest zaraz po dojściu Hitlera do władzy, główną grupą, którą wymordowano, największa liczba ofiar była Polaków i tam nie możemy się doprosić i nie możemy doprowadzić do tego, żeby były napisy w języku polskim. Dachau jest też symbolem zbrodni ludobójstwa. Zresztą jeszcze jedna rzecz, bo to ludobójstwo, pojęcie ludobójstwa jest ciekawe. Ja książkę przejrzałem też Libero Solińskiego, bo byłem ciekawy, ile razy padnie słowo ludobójstwo, bo Niemcy uciekają teraz. To jest kolejne. Bardzo nie lubią tej kategorii, tak? Najlepiej, żeby to były zbrodnie wojenne, a najlepiej to takie czyny kryminalne. Otóż na 1200 stronach, a książka ma w tytule Holokaust, polscy burmistrzowie i Holokaust. Słowo genocyd bądź genocydalny, ludobójstwo bądź ludobójczy, wiesz ile razy pada?
1000.
3. W głównym tekście pada 3 razy. Tu już widzimy bardzo kolejną tendencję bardzo wyraźną, bo to, że Niemcy nie stosują do polskich ofiar kategorii ludobójstwa, że to nie są ofiary ludobójstwa, to już się do tego przyzwyczailiśmy i pewnie na to nic nie poradzimy. Ale w książce tej mówi się również o zbrodniach popełnianych na Żydach. To jest kolejna bardzo wyraźna tendencja, że tego słowa ludobójstwa, niedługo Niemcy nie będą używali słowa ludobójstwa w stosunku do Żydów. No, czego przykładem jest ta książka. Ta książka, dla mnie jest to trudne do zrozumienia, dlaczego na 1200 stronach w ogóle o tym się nie dyskutuje, bo to też jest bardzo charakterystyczne dla niemieckiej polityki historycznej, że starają się Niemcy nie wspominać o całej ideologii rasistowskiej, czyli nie starają, mamy książkę 1200 stron o Holokauście, a główną sprężyną ideologiczną, jakim był niemiecki rasizm, tego się zjawiska nie analizuje. I to nie jest coś wyjątkowego, bo na przykład w koncepcji domu polsko-niemieckiego, szeroko rozwiniętej koncepcji domu polsko-niemieckiego na kilkudziesięciu stronach, zatwierdzonej przez Bundestag, tam też nie ma ani słowa o niemieckim rasizmie, ale również nie ma słowa o rasizmie Hitlera. No dlaczego? No bo to musi być transnarodowe wszystko i musi być transrasowe. I jeśli to będzie wszystko transnarodowe, transrasowe, no to rzeczywiście nie będziemy mówili o zbrodni ludobójstwa. Tej zbrodni ludobójstwa, to jest bardzo charakterystyczne dla sprawców rosyjskich, sprawców ukraińskich, sprawców niemieckich. Oni boją się zbrodni ludobójstwa i tego pojęcia jak diabeł święconej wody.
No, dobrze powiedziane. Słuchaj, lecimy dalej z tym artykułem, bo jeszcze dużo ciekawych fragmentów. No więc przyznaje Rosoliński, że III Rzesza mordowała, uwaga, Żydów, Sinti, Romów oraz inne grupy niepożądanych ludzi. I teraz posłuchaj, Niemieccy okupanci wyrządzili też ogromne szkody ludności chrześcijańskiej, zwłaszcza w Europie Wschodniej. I znowu nie pojawia się żadne narodowości. Nie ma Polaków, nie ma Białorusinów, nie ma Ukraińców, nie ma Rosjan. Są po prostu jakaś tam ludność chrześcijańska. Ale kluczowa sprawa. Dobra, nie działali jednak wcale sami. Podczas Shoah byli niemal wszędzie w Europie wspierani z różnych powodów przez policjantów, burmistrzów, administracje miejskie, wójtów, sołtysów, strażaków, ugrupowania faszystowskie oraz zwykłych chrześcijan. W większości okupowanych krajów przy realizacji Shoah jeden niemiecki policjant lub urzędnik współpracował co najmniej z 10 miejscowymi kolegami. To już są koledzy, słuchaj. Sprowadzanie Holokaustu włącznie do historii niemieckich sprawców jest błędem. Czyli już mamy, nawet tu matematyka wchodzi. Niemcy ponoszą, jak rozumiem, 1/10 odpowiedzialności, a 9/10, czy nawet więcej, w przypadku Generalnego Gubernatorstwa Polacy, skoro jeden Niemiec przypadł na 10 kolaborantów w dziele Holokaustu.
To już tu widzimy, naprawdę, nie będziemy to... jeszcze jedna uwaga, tu nie będziemy w to wnikać, ale tu widzimy bardzo silne wątki chrystofobiczne, tak? To też jest charakterystyka tej nowej cywilizacji, bo ta nowa cywilizacja jest chrystofobiczna, ale zostawmy ten element. Prawdą jest, i to jest znowu bardzo charakterystyczne, i to mogę wskazać na dokumenty oficjalne niemieckiej polityki historycznej, bo mówimy Polacy, 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 ale no problem jest również z innymi narodami słowiańskimi, które Niemcy mordowali w miliony, czyli Białorusinów, czyli Ukraińców. No to tych się nie wspomina, tylko właśnie Słowian Niemcy mordowali, no to skala mordów na Słowianach jest przecież porównywalna ze skalą mordów na Żydach. Ja tutaj nie chcę utożsamiać tego, ale jeśli idzie o liczby, bo to są ogromne liczby. Przecież pamiętajmy o tym, pewnie też specjalnie się nie mówi właśnie o planach niemieckich, bo o tym też starają się Niemcy zapominać. No to w planach niemieckich najpierw było wymordowanie, myślę tu o konferencji w Azji, tak? Kilkunastu milionów Żydów, ale następni do wymordowania w kolejności było też prawie kilkanaście milionów Słowian. To jest takie słynne przemówienie Heydricha na praskim Hradzie, gdzie on pokazuje, jak ten projekt ludobójczy będzie przebiegał. My się bardzo często skupiamy na samych Żydach, ale ten projekt od samego początku zakładał czystkę etniczną dotyczącą wszystkich nienordyckich osób, tak? Wszystkie etnie nienordyckie. Tyle tylko, że rzeczywiście Żydzi byli szczególnie wyróżnieni przez Niemców, bo traktowani byli przez nich jako arcywróg, tak? Ale los Słowian miał być taki sam, no i on się miał dokonać po wymordowaniu Żydów. No pewnie byłoby tak, że duża część, największa część Słowian zostałaby zamordowana wskutek pracy przymusowej gdzieś tam na wschodzie, pod warunkiem, że Niemcy by wygrali tę wojnę. Tych kategorii w ogóle się nie wspomina. Ale wiesz co, może, bo to jest jeszcze ważne, bo tam tu jest taka wizja, że polscy urzędnicy, a dlaczego jestem też taki cięty? Moja babcia była urzędniczką, młoda dziewczyna była urzędniczką, pracowała tu w Warszawie w sądach, no i miała okna na getto. I to, co opowiadała, a rzadko o tym opowiadała, bo nie miała o tym siły mówić, to, co opowiadała o tym, co Niemcy robili, i to ich bestialstwo, bo Niemcy to jest... Też jest charakterystyczne, ja ich rozumiem, dlaczego oni nie chcą o tym mówić, tak? Bo mi babcia opowiadała, i to, co zawsze babcie najbardziej było dla babci emocjonalnie nie do przepracowania, ona nie mogła tego, widziałem, przeżyć. No to, co Niemcy wyprawiali z dziećmi, to bestialstwo, szczególnie dotyczące dzieci żydowskiej, to są rzeczy, i ona to widziała z okna, bo ona widziała, co oni w getcie robili, tak? No to są rzeczy nie do pomyślenia, i te są rzeczy, których nie można zapomnieć. Zresztą Ja proponuję, patrzcie Państwo w sieciach społecznościowych, można zaprenumerować sobie, obserwować można Auschwitz, muzeum w Auschwitz, no i tam są pokazywane ofiary, no i codziennie są te dzieci pokazywane, zamordowane w komorach gazowych, nieraz to są noworodki. No i teraz stąd są też moje emocje, tak, kiedy moja babcia jest jako polska urzędniczka, drobna urzędniczka, ona była w jakimś urzędzie skarbowym, bo tam też trzeba było, przecież podatki się też trzeba zbierać, były jakieś opłaty skarbowe, no to społeczeństwo, mimo że było pod okupacją, musiało jakoś żyć. No i teraz ja słyszę i czytam książkę, no że moja babcia była no, w tym aparacie odpowiedzialnym za Holokaust, bo tytuł tej książki, polscy burmistrzowie i Holokaust, a teza główna tej książka, że oni są współsprawcami, są współodpowiedzialni. No i dlatego się nie dziwcie się Państwo, że ja tutaj mam emocje. A jak było naprawdę? Bo to jest ważne, tak? Bo z tej książki możemy, no, ty nawet już postawiłeś taką tezę, że jak można wyinterpretować, że na dziewięciu Polaków mordujących Żydów był tylko jeden Niemiec, czyli odpowiedzialność za Holokaust ponoszą polscy urzędnicy, tak, i ci wyżsi urzędnicy. Otóż jest książka, która, i to jest bardzo dobra książka, wydana 26 lat temu w Niemczech, kiedyś w Niemczech dobre książki historyczne się ukazywały. Jest to książka profesora Bogdana Musiała o cywilnej administracji w Generalnym Gubernatorstwie i Holokauście, tak? Bogdan Musiał opisał o niemieckiej cywilnej administracji, czyli Bogdan Musiał 26 lat temu napisał książkę o tym, czego według Niemców dzisiaj już nie ma. Bogdan Musiał to napisał na podstawie dokładnych badań i opisał to na podstawie dystryktu lubelskiego. Jakie są wnioski z książki Bogdana Musiała? Z tymi wnioskami pan Liber Osuliński nie dyskutuje. Cztery razy tylko wspomina tę książkę i to w takim mało polemicznym, moim zdaniem, charakterze. Otóż wedle Musiała było tak, że jeśli idzie o Holokaust, polska administracja nie miała żadnego bezpośredniego wpływu na życie społeczności żydowskiej, tylko społeczność żydowska była nadzorowana przez Niemców, zarządzana przez Niemców, przez niemiecką administrację bezpośrednio. Niemiecka administracja wypracowała taką metodę, to jeszcze jest metoda wypracowana przez Eichmanna w 1938 roku w Austrii, w Wiedniu. Ta metoda polegała na tym, że niemiecka administracja do zarządzania Żydami tworzyła i wymuszała na Żydach tworzenie, no nazwijmy, żydowskich instytucji przedstawicielskich, które potem zarządzały społecznością żydowską. Czyli prawda jest taka, że jeśli idzie o administrowanie, zarządzanie, również zarządzanie Holokaustem, to polegało to na tym, że najpierw była cywilna administracja niemiecka, im bezpośrednio podlegały Judenraty, to było wszystko w procesie gettoizacji, tak, które były zarządzane, getto było zarządzane przez administrację żydowską, o czym wspomina zresztą Rosoliński. I burmistrzowie mieli ograniczony wpływ, zresztą ja tę książkę przeglądałem Rosolińskiego, no to tam są takie pretensje, że polscy urzędnicy w niewłaściwy sposób obliczali jakieś podatki narzucane na ludność żydowską. No to są tego typu, nie ma żadnego przykładu, bo może tak, nie ma, sam Rosoliński nie podaje przykładu, że na przykład polscy burmistrzowie bądź polscy urzędnicy zarządzali procesem mordowania Żydów. Nie ma takich przykładów, bo nie ma tego typu przykładów, bo tym zarządzano bezpośrednio, zarządzali Niemcy.
Dobrze, Krzysztofie, ale są konkretne zarzuty, to może przejdźmy do tego, bo wspomniałeś o swojej babci, która miała widok na getto warszawskie i tam pojawia się Warszawa. I w tym artykule mówi tak, pisze Rosoliński, że ataki na moją książkę zaczęły się jeszcze przed jej publikacją, gdy Fundacja Kulskich zażądała od wydawnictwa, aby w ogóle jej nie wydawać, ponieważ na okładce widnieje zdjęcie Juliana Kulskiego, wojennego burmistrza Warszawy. I teraz wobec Kulskiego to jest taki przykład, no bo tam jest badanych trochę więcej, zaraz o tym powiemy, przypadków. Wysuwane są bardzo konkretne zarzuty. Otóż on miał wpływać na to, gdzie to getto ma powstać i że ono ma zostać pomniejszone. Naciskał również na zmniejszenie obszaru getta, w wyniku czego ponad 30% ludności miasta żyło na obszarze stanowiącym zaledwie 2,4% powierzchni Warszawy. Poprzez swoje działania on sam oraz inni polscy pracownicy administracji miejskiej przyczynili się do tego, że w największym getcie Europy zmarło 100 tysięcy Żydów jeszcze przed rozpoczęciem deportacji do obozu zagłady w Treblince latem 1942 roku. Choć oczywiście zastrzega, główna odpowiedzialność spoczywa na niemieckich okupantach. Proszę cię o komentarz.
Muszę się trochę, bo to po prostu, to jest coś po prostu niewiarygodnego. Charakterystyczne dla tej książki. A gdzie są te zarządzenia Kulskiego? Bo tutaj ja nie widzę. Dlaczego nie ma analizy rozporządzeń niemieckich? Bo to jest właśnie dla tej książki charakterystyczne jest to, że nie analizuje się rozporządzeń, to co zrobił Musiał właśnie, rozporządzeń i aktów prawnych wydawanych przez administrację niemiecką i które były potem narzucane do realizacji Polakom. Tylko wskazuje się jakby... Obcina się tę część procesu decyzyjnego, to jest charakterystyczne dla tej książki. Jak, no właśnie, bo administracji niemieckiej nie było, no to uznaje się, że ona nie istniała, tylko że ona istniała. Istniała chociażby dlatego, że wydawano szereg rozporządzeń. Zresztą to jest jeden rozporządzenia związane, rozporządzenia antyżydowskie niemieckiej administracji i rozporządzenia niemieckiej administracji dotyczące kar, jeśli idzie o pomoc Polaków dla Żydów, to jest temat bardzo słabo zbadany. W tej książce ten temat w ogóle nie istnieje. To jest zadanie badawcze w ogóle dla polskich historyków. O tym mówi właśnie Bogdan Musiał. Oczywiście można mówić, że coś nie istniało i można robić pewne zabiegi semantyczne, no mówiąc, że nie było władzy, nie było administracji niemieckiej, no ale kochani państwo, no te fakty są opisane, mamy źródła, mamy wspomnienia, no chociażby się odwołam do bardzo znanej książki Spowiedź Calka Perechodnika. Ona dotyczy w dużej mierze, no tam jest opisana likwidacja getta w Otwocku. No i gdzie tam byli Polacy? Tam właśnie w mikroskali widać metodę niemiecką. W momencie, kiedy już trwa likwidacja getta w Warszawie, zbrodniarze niemieccy, SS-mani, jadą sobie do Otwocka, to Otwock jest miejscem 20 parę kilometrów oddalonym od Warszawy, rozkazują policji żydowskiej, że tego, a konkretnie tego, a nie innego dnia mają Żydzi otwoccy stawić się w danym miejscu, na danym placu, a następnie Niemcy z żydowskimi policjantami wysyłają tych nieszczęśników, tych biednych ludzi pociągami do Treblinki. No i widzimy jakby w tym samym wykonaniu bo to jest, ta metoda była stosowana w całej Polsce w trakcie akcji Reinhardt. Tam nie ma przecież Polaków. W organizacji tego ludobójstwa Polaków nie ma. Oczywiście jest administracja, ale jak mówię, trzeba byłoby też... tam jest... W tej książce jest przeanalizowane... To jest bardzo charakterystyczne dla metody pana Rosolińskiego Libe. Jest słynne rozporządzenie Franka z 15 października 1945 roku, w którym zabrania się opuszczenia getta. Ale to rozporządzenie nie jest zanalizowane. Jedna z najważniejszych jego części, mianowicie że Żyd zgodnie z tym rozporządzeniem opuszczający getto zostanie pozbawiony życia i Polak pomagający Żydowi poza gettem też zostanie pozbawiony życia, tego fragmentu nie ma. Czy to jest przypadek? Dlaczego tego fragmentu nie ma? Widzimy tutaj w tej analizie brakuje pewnej rzeczy, zgodnie zresztą metodologią przedstawione w tej książce. No, nie ma niemieckiej administracji, nie ma władz niemieckich, to nie ma tych rozporządzeń, tak?
Słuchaj,
i tych rozporządzeń jeszcze, nie analizujemy.
Tam jest jeszcze śmieszny zabieg, bo tu wyczytałem w jednej z omówień tej książki, że jest używane wobec rządu generalnego gubernatorstwa Hansa Franka określenie rząd krakowski. Więc tak. Jak rozumiem, Polska miała dwa rządy, rząd londyński i rząd krakowski na czele z jakimś Hansem Frankiem, który nie wiadomo kim był. Nawet niedawno chyba jakiś izraelski był tweet taki pętarz, że tam coś się stało w Polsce, a przywódca tej Polski Hans Frank coś tam zrobił. No przecież to jest kompletnie absurdalne.
Tak, tu jest teza szersza, tu się mówi o ciągłości II Rzeczpospolitej z generalnym gubernatorstwem. Jakby tak, w ogóle tak, nie pamięta się o faktach, że w 1939 roku Polska przestała istnieć wskutek porozumienia Niemiec i sowieckiej Rosji. Duża część Polski została wcielona bezpośrednio do Rzeszy. Część wschodnia Polski została wcielona do Związku Sowieckiego i stworzono, jak to Hitler mówił, rezerwat, na samym początku mówiono rezerwat, czyli generalne gubernatorstwo. Ale to nie miało być państwo polskie. W planach niemieckich, o których też się nie mówi, między innymi w różnych mutacjach tak zwanego Generalplan Ost, również generalna gubernia miała zostać wyczyszczona rasowo. Czyli powtarzam, po likwidacji ludności żydowskiej miała podlegać likwidacji i bądź wymordowaniu, bądź wypędzeniu ludność polska. Mówienie o ciągłości i sugerowanie, że generalne gubernatorstwo miało coś wspólnego z państwem polskim, no to jest taki kolejny bardzo wyraźny rewizjonizm historyczny, no bo tego jeszcze od nauki niemieckiej się nie dowiedzieliśmy, a teraz już się dowiadujemy. Czyli proszę zwróćcie uwagę państwo, nie ma władzy niemieckiej, nie ma niemieckiej administracji, a generalne gubernatorstwo to jest jakąś mutacją państwa polskiego. Jeśli to nie jest rewizjonizm historyczny, to ja się pytam, co jest rewizjonizmem historycznym?
No tak, Krzysztofie, jeszcze ci powiem jedną rzecz, że mnie się wydaje, że bardzo często w tych dyskusjach nie ma sporu o fakty, a o interpretacje, bo weź wyciągnijmy sprawę tego Kulskiego i Warszawy, żeby nie być gołosłownym. Rosoliński Libe pisze tak, pomagał niemieckim okupantom rejestrować Żydów, kontrolować ich konta bankowe, zwalniać żydowskich pracowników, wprowadzać antysemickie ustawodawstwo, rejestrować żydowskich robotników przymusowych, utworzyć getto, pobierać w nim podatki, wynajmować żydowskie domy, sklepy, fabryki Niemcom i Polakom. I teraz zobacz.
Ale wszystko to czynił, bo tego nie mówi Libe Rosoliński. Na rozkaz i z przymusu na rozkaz niemiecki. On nie czynił tego z własnej woli.
Oczywiście, no nad nim... o co chodzi, ale tu jest określenie pomagał. Zobacz, pomagał niemieckim okupantom poprzez, ale w ogóle brakuje tutaj tego, że była jakaś hierarchia służbowa. Niemcy mieli pewną politykę i po prostu wydawali rozkazy podległym sobie polskim urzędnikom, którzy nie mieli wyboru, musieli je wykonywać. I teraz jeszcze jedna myśl, nie wiem, czy się z nią zgodzisz, ale równie, gdyby można by zabrać tutaj słowo Kulski i podczepić szefa jakiegoś Judenratu.
No właśnie do tego zmierzamy.
Że Judenrat pomagał niemieckim okupantom, bo wykonywał takie i takie i takie zarządzenia niemieckich władz. Ale teraz, jeżeli by to napisał Ossolińskie Libe, to by go natychmiast jego właśnie koledzy nazwali antysemitą wrednym i żydożercą. Bo o Polakach można mówić, że jeżeli wykonują polecenia niemieckie, to pomagają niemieckim okupantom, a o Żydach nie można mówić, bo oni nie pomagają, tylko no oni wiadomo, są zmuszeni, prawda? Ta zasada podwójnych standardów jest jakaś w ogóle absolutnie szokująca. To są w obu przypadkach i Polacy, i Żydzi w aparacie administracyjnym, czy w polskich urzędach burmistrzów, czy w Judenratach, działają pod przymusem władz niemieckich.
Ja uważam, że... Moim zdaniem pan Liber Ossolinski i jego te osoby, które go wspierają, a on ma bardzo duże poparcie, list poparcia podpisało 380 wśród nich wybitnych znawców polityki III Rzeszy, bardzo duża liczba badaczy polskich, ale oni nie rozumieją konsekwencji takiego stawiania sprawy, bo tu to, na co ty zwracasz uwagę, to są bezpośrednie konsekwencje takiego ujęcia. No bo zwróćmy uwagę, jeszcze ja zawracam do tego transnarodowego genocydu. Czemu to służy? Dlaczego nie, chodzi właśnie o to, żeby pozbawić ludobójstwo tego czynnika rasistowsko-etnicznego. Ale jeśli pozbawimy, to pierwszymi ofiarami będzie pamięć o Żydach. Wtedy Holokaust jako szczególne wydarzenie w historii Europy nie ma sensu. Bo co czemu służy to słowo transnarodowe? Relatywizacji. I to jest bardzo cecha charakterystyczna niemieckiej polityki historycznej, co najmniej od czasów Kohla, od polityki normalizacyjnej, od czasu sporu historyków. Ta relatywizacja, że okres nazistowski to tak naprawdę jest jeden z wielu okresów, no szczególny być może, taki nieprzyjemny, ale jeden z wielu okresów historii Niemiec. No a jeśli idzie o historię Europy, no to takich rzeczy jak nazizm i zbrodnie tego rodzaju to było wiele. Także nie ma szczególnych zbrodni niemieckich, tylko w Europie mordowaliśmy się, tak? No i to ma, ta historia ma taki europejski, to chodzi o transnarodowy, to najlepiej to będzie miało europejskie znaczenie. To europeizowanie historii, podważanie, bo to też jest ciekawe pod względem metodologicznym. No, historia XIX i XX wieku w Europie to jest historia państw narodowych. Tego się inaczej nie da zrobić. No takie są fakty. No ale można próbować manipulować. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, bo ten trop, który ty wskazałeś, moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważny, bo w tym fragmencie, który ja czytałem, tam się wskazuje o tej administracji żydowskiej, tak? No i jeśli weźmiemy te najważniejsze książki na temat monografie dotyczące Holokaustu, no to dzisiaj znamy tę metodę, tak? Ta metoda właśnie polegała na tym, że Niemcy wykorzystywali przymusowo tworzone na ich polecenie struktury administracyjne, struktury władcze, składający się z Żydów do zarządzania procesem Holokaustu. No i jeśli będziemy mówili, no, że urzędnicy polscy, tacy jak moja babcia, są współwinni Holokaustu, to będziemy musieli mówić i ktoś wpadnie na ten pomysł, że Mówię, Żydzi są winni Holokaustu. Być może stronie niemieckiej o to chodzi. Bo też będziemy, weźmy tego Calka Perechodnika, o którym ja mówiłem. Calek Perechodnik to jest wstrząsająca książka, spowiedź. To jest klasyka, klasyczne źródło dotyczące Holokaustu, nie tylko polskiego. Tak? Calek Perechodnik ma obiecane od Niemców, że jeśli będzie brał w tej akcji deportacyjnej, nazwijmy to tak, Żydów z Otwocka, uratuje się jego rodzina, jego żona, jego bardzo kochana przez niego córka. I w końcu dochodzi do tego, i to jest najbardziej wstrząsający fragment tej książki, że on wysyła na śmierć, wkłada do wagonów swoją własną rodzinę. No i teraz zastanówmy się, czy można tutaj mówić o współsprawstwie. Przecież ten człowiek był do tego przymuszony. Jeśli nie będziemy mówić, jak chce pan Liber Ossoliński, jeśli będziemy mówili, nie było administracji niemieckiej w generalnej gubernatorstwie. Ci urzędnicy robili to z własnej woli, pomagali ochoczo w mordowaniu Żydów, no to na pewno znajdą się rewizjoniści, a takich jest wielu w Europie, którzy powiedzą, odniosą jakby ten sam zabieg manipulacyjny dotyczący administracji polskiej, zastosują do administracji GET, do Judenratów i żydowskiej policji i też będą mówili, no przecież oni ochoczo pomagali Niemcom w likwidowaniu swoich, w likwidowaniu innych Żydów, a nikt nie będzie pamiętał o tym, że tutaj przymus i pewnego rodzaju szantaż, no bo tu ci ludzie, to co zrobili Niemcy, no to stawiali ludzi przed niewyobrażalnymi wyborami. Albo kogoś poślesz na śmierć, albo sam pójdziesz na śmierć. To są ci, krótko mówiąc, żeby nie było żadnej wątpliwości. Ja uważam, że i policjanci, i szefowie, i administracja Judenratów też były ofiarami. I nie można robić tego typu manipulacji, że właśnie no jakiś tych Niemców tak w ogóle nie wiadomo, gdzie oni byli, no to weźmy sobie polskich urzędników w generalnym gubernatorstwie, ale to naprawdę tu nie ma żadnego problemu, żeby te manipulacje przenieść, a dużo jest antysemitów. Zresztą to jest chyba też charakterystyczne, że dla dużej części lewicy, tej liberalnej lewicy europejskiej, że widzimy pewną zmianę nastawienia do Żydów. Oni nie odróżniają państwa Izrael od żydowskich ofiar niemieckich II wojny światowej i widzimy, jak to się zaczyna przenosić. Ja uważam, że jeśli będzie zgoda na tego rodzaju praktyki, to prędzej czy później ona zostanie przeniesiona i to przez te same środowiska liberalno-lewicowe na tak zwanych sprawców żydowskich. Dlatego ja, to jest rewizjonizm.
Słuchaj, ja żyliśmy w świecie... Jeżeli pozwolisz, moim zdaniem to jest jedyna rzecz, znaczy to jest sprawa, w której się uważam, że tak nie będzie, Krzysztofie, ponieważ ja widzę, że jest ewidentnie rozróżnianie tutaj. To znaczy, jeżeli chodzi o policjantów z gett, urzędników Judenratów, to stosuje się wszystkie możliwe okoliczności łagodzące, ale zupełnie inne kryteria stosuje się wobec polskich urzędników, bo tutaj nie ma żadnych okoliczności łagodzących, tutaj jest bardzo krytyczne podejście, więc ja akurat widzę to odwrotnie, to znaczy uważam, że są stosowane podwójne standardy. Za podobne czyny Polaków się beszta i krytykuje, a za te same żydowskich urzędników się znajduje 1000 usprawiedliwień, więc moim zdaniem tu jest zupełnie inne traktowanie tych dwóch grup społecznych.
Tak, ale w gruncie rzeczy to jest to, o co Niemcom chodzi, czyli No musimy jednak pamiętać. My mówimy o pewnym procesie, jeśli dotyczącym polityki historycznej. I to, co obserwujemy w Niemczech, to ma na celu zacieranie różnic pomiędzy katami i ofiarami, między sprawcami i ofiarami. Ta tendencja, jeśli ona się utrzyma, to będzie bardzo prosto. Już Polaków nie ma. Ale jeśli będziemy podważali ten czynnik etniczno-rasowy, w którymś momencie ktoś wpadnie na pomysł w Niemczech, że może jednak i zaczniemy się zajmować sprawstwem żydowskim w Holokauście. Dlaczego też tak myślę? W Niemczech jest bardzo silna tendencja do tego, i to pokazują badania opinii publicznej, żeby zrobić, jak to Niemcy mówią, Schlussstrich, czyli zakończyć rozliczenia z historią. Zakończyć rozliczenie z historią będzie można dopiero wtedy, kiedy zrelatywizuje się Holokaust. Na szczęście, i tu się zgodzimy w jednym, ja uważam, że tego się nie da zrobić, że mimo tych dążeń, one są opisywane na przykład w książce Samuela Salzborna, polecamy ją Państwu, wydanej przez Instytut Pileckiego. Tam jest to wszystko, o czym ja to teraz mówię, tak trochę chaotycznie i może nerwowo, przepraszam Państwa bardzo za to. W tej książce jest to dokładnie te procesy zapominania i wypierania Holokaustu, to jest wszystko obecne, to jest główna teza. Tak więc to już jest. My nie jesteśmy wyjątkowi. Salzborn pokazuje, że to zacieranie pamięci i wypieranie Holokaustu też ma miejsce w Niemczech. I ja uważam, że tego się nie da zrobić, bo to jest rzeczywiście zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej. One mają naprawdę wyjątkowy charakter. Ja mówię o zbrodniach nie tylko na Żydach, bo to pamiętajmy, to nie chodzi tylko o zbrodnie na Żydach. No, Polacy też byli mordowani dlatego, że byli Polakami, dlatego, że nie byli Nordykami. I los wszystkich Europejczyków nienordyckich miał być taki sam. Europa miała być Europą nordycką. My mieliśmy wszyscy być wymordowani bądź wykończeni podczas pracy przymusowej. I mówię, nawiązuję tutaj jeszcze raz do tego słynnego przemówienia Heydricha na Hradzie. Jeśli idzie o ostateczny jakby efekt i cel Niemców, nas wszystkich miało nie być, tylko że Żydzi byli pierwsi, tak? I Żydów szczególnie nienawidzono.
Dobrze, Krzysztofie, słuchaj, bo wiesz co, my jeszcze mamy kończy nasz czas, a jeszcze kilka rzeczy bym chciał cię prosić o komentarz. Bardzo to jest ciekawe, ale cały ten artykuł jest oczywiście napisany w takim tonie, że on jest ofiarą nagonki. I od razu mówię, ja wierzę w wolność słowa i uważam, że pan Rosoliński-Libe miał pełne prawo do napisania tej książki, wyciągania tych wniosków, ale my mamy z Krzysztofem Rakiem pełne prawo do polemiki w historii realnej, więc nie jest to żadna nagonka, tylko jest to polemika.
To ja bym ci powiedział tak, gdyby to była tylko książka Libe Rosolińskiego, ja bym w ogóle do tej książki się nie odnosił, bo też uważam, każdy ma prawo pisać co chce. Tyle tylko, że ta książka stała się faktem społeczno-politycznym. To już w ogóle nie chodzi, mówię, mi o pana Libe Rosolińskiego nie chodzi, tylko mi chodzi, zresztą to próbowałem już to zarysować, o pewien proces dotyczący niemieckiej polityki historycznej. Bo tu można udawać, że tu chodzi o wolność naukową, no tylko to nie jest przypadkiem, że książka, która ma na celu relatywizację pomiędzy ofiarami i sprawcami, wpisuje się w główny nurt polityki historycznej państwa niemieckiego.
Krzysztof, ale on się przedstawia odwrotnie. Rosoliński-Libe występuje w kategorii moralizatora, który pisze na koniec tak: mam nadzieję, że Niemcy i Polska znajdą sposób, by zmierzyć się z tematem kolaboracji bez wrogości wobec historyków, czyli w domyśle jego samego. I on tutaj mówi, że to on nie tylko Polaków edukuje, ale też Niemców, którzy muszą zrozumieć, że nie tylko oni ponoszą odpowiedzialność. I nawet jest tutaj taki piękny cytat w cudzysłowie, w którym on aprobatywnie przytacza taką opinię, że posłuchaj, niemieccy historycy nie nauczyli się dzielić odpowiedzialnością za Holokaust. I moja książka ma to na celu, czyli rozumiem, że on chce też Niemców edukować.
To jest erystyka.
Żeby się tą odpowiedzialnością podzielili.
Słucham, nie przeceniajmy roli pana Libero Solińskiego. Naprawdę, ja bym nie chciał, żeby on stał się jakimś, żebyśmy... Bo on będzie mówił, że tu są seanse nienawiści. Nie, on jest winien. On jest tylko narzędziem. Ja jeszcze raz powtórzę to. Ten szum wokół tej książki, on jest związany z tym, że ona wpisuje się w niemiecką politykę historyczną, w działania państwa niemieckiego. Skąd się zaczęła, przypomnijmy, kiedy się zaczął ten szum wokół tej książki tak naprawdę? Nie w momencie jej napisania. Pan Libero Soliński ją napisał, pan Sitkiewicz, pamiętajmy o nim, pan Damian Sitkiewicz napisał recenzję, no druskocącą recenzję, no pokazującą, że książka nie ma walorów naukowych. Zresztą to jest też ciekawe, w tym artykule pan Libero Soliński mówi, że nie napisano żadnej recenzji. Nie wiem, czy to zwróciłeś uwagę. Tymczasem recenzja jest.
Mówi, że nie napisano recenzji, ja polemizuję z recenzją Sitkiewicza. Ale jak rozumiem, no Sitkiewicz napisał recenzję na zlecenie IPN-u, więc jest to też trochę na tej zasadzie, że jest to jakieś tam kontruderzenie polskiej polityki historycznej, więc jak rozumiem, Rosoliński Libe nie traktuje tego poważnie, no bo jest to jakieś zlecenie urzędowe.
No tak, ale właśnie, mówiłem o niemieckiej polityce historycznej. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie... instytucja, która się nazywa Dom Polsko-Niemiecki, robiła książkę, spotkanie promującą tę książkę. A instytucja, za którą stoi Dom Polsko-Niemiecki, czyli Fundacja Pomnika Pomordowanych Żydów Europy, jest jedną z głównych instytucji służących kreowaniu niemieckiej polityki historycznej. Ta książka, mimo moim zdaniem no, naukowo tak, trudna, to ta książka została zatwierdzona na Uniwersytecie, Wolnym Uniwersytecie Berlińskim jako habilitacja. Ta książka będzie prezentowana w Topografii Terroru. Kolejnym, jednym z 7 czy 8 najważniejszych miejsc pamięci niemieckiej polityki historycznej, które są związane z polityką państwową. No naprawdę nie jest problemem pan Libero Soliński, zostawmy go, tak? Bo to jest, kluczem jest niemiecka polityka historyczna. No, ja analizowałem dosyć dokładnie koncepcję domu polsko-niemieckiego, czyli tamten pomnik, co ma być w Berlinie, i miejsce wystawiennicze. No i tam wprost się sugeruje, że Polacy byli współsprawcami Holokaustu. Dla nas nie Libero Soliński powinien być problemem, tylko dla nas problemem powinna być polityka rządu niemieckiego, bo to ona będzie dla naszego wizerunku szkodliwa. Jeśli państwo niemieckie będzie tego typu praktyki uprawiało, no to my będziemy mieli rzeczywisty problem. Niech naukowcy piszą sobie co chcą, tak? Ale właśnie, też są pewne standardy naukowe, tak?
No właśnie, chcę zapytać jeszcze dwie sprawy. O standardy naukowe i o samego autora, bo autor, bo warto poświęcić może chwilę uwagi a samemu autorowi. To jest polsko-niemiecki badacz, urodzony w 1979 roku w Zabrzu, związany z Wolnym Uniwersytetem w Berlinie, ale bardzo ciekawa rzecz. On napisał biografię Bandery, nawet niezłą, chociaż jej minusem było moim zdaniem to, że głównie tam on na tego Banderę patrzył z perspektywy Holokaustu, bo ma chyba takie, mam wrażenie, powiedziałbym, badawcze spojrzenie o Soliński Libe, co moim zdaniem jest niepoważne troszkę. Bo Bandera dużo innych rzeczy robił w swoim życiu, delikatnie mówiąc, niż tylko zajmował się kwestią żydowską. Ale nie wiem, czy wiesz, ale on dokładnie to samo, co teraz przeżywał z ukraińskimi nacjonalistami, co teraz przeżywa z Polakami. To znaczy, kiedy ta książka wyszła, bardzo krytyczna wobec Bandery, to były pikiety ukraińskich nacjonalistów, którzy oskarżali go to, że jest synem Goebbelsa, który obraża świętego Banderę. Atakowano bardzo mocno tą książkę, odwoływano spotkania. To może, Krzysztofie, jest inaczej? Ja zapytam prowokacyjnie. Może to jest głos sumienia Ossolińskiej Libe, a ukraińscy nacjonaliści spod znaku UPA i polscy nacjonaliści spod znaku świętości niepokalanej polskiego narodu czepiają się tego zacnego człowieka?
No, ja powiem tak, no bo bardzo w tej argumentacji, że tutaj jest atak polskich nacjonalistów, że i mamy do czynienia z atakiem państwa polskiego, bo oskarżono państwo polskie.
Znaczy Nawrockiego konkretnie, bo on dwa razy chyba wspominał prezydenta
Nawrockiego. Nie, wcale nie, wcale nie. Przede wszystkim, bo ta książka miała być prezentowana w domu niemiecko-polskim, o którym już wspominałem, który jeszcze nie istnieje, ale prowadzi działalność, jeszcze nie mając swojej siedziby. No i głównym problemem było to, że z protestem, czy zwrócił chyba uwagę, bo tak trzeba byłoby nazwać, tak, na pewną niestosowność. Ja nie wiem, jak to zostało dokładnie zrobione, no ale zainterweniowała ambasada polska. I to, ja rozumiem, sami państwo widzicie, że ja też do tego emocjonalnie podchodzę, ale my nie powinniśmy popełniać błędów i nie powinniśmy angażować, po pierwsze politycy nie powinni się w te spory angażować, po pierwsze i tego powinniśmy politykom wytłumaczyć, że to nie jest wasza sprawa. Zostawcie książki, nawet jeśli one są straszne, jak straszne rzeczy piszą o Polakach, bo nie od tego jesteście, bo od razu będzie zarzut, tak, że atak państwa polskiego. Od reakcji na te książki są historycy, są publicyści, czyli tacy ludzie jak my. I ja nie słyszałem, bo biorę udział również w sieciach, jestem w sieciach społecznościowych, i nie wyzywamy pana, nie używamy wobec pana Rosolińskiego argumentów ad personam. Porównywanie z Goebbelsem, ono jest niestosowne. I prosiłbym, żebyśmy tego typu argumentacji i tego typu metod, jak mówisz, które stosowali Ukraińcy, nie stosowali. My zastanówmy się, zostawmy Libę Rosolińskiego w spokoju. Jest, tak, no nie, to jest moja prośba. Jest jego książka. Autor i książka to nie są dwie rzeczy tożsame. Jak on już ją napisał, i skupmy się na książce, i skupmy się na argumentach, i potraktujmy tę książkę, no właśnie, do kontynuacji badań nad cywilną niemiecką administracją w Generalnym Gubernatorstwie. Książka Bogdana Musiała została wydana w 1999 roku, wydana przez Niemiecki Instytut Historyczny, a to też jest ciekawe, prawda? Przez niemiecką instytucję. I ona jest znana wśród wąskich badaczy, to jest książka wybitna, wśród wąskich badaczy Holokaustu. Ona nie została, nie wiedzieć czemu, przetłumaczona na polski. Pewnie efekt będzie taki, że książka Libe Rosolińskiego zostanie przetłumaczona, a książka Bogdana Musiała, która właśnie opisuje cywilne administrację niemiecką, używa tego pojęcia administracji niemieckiej, opisuje je na dokumentach. Ona pewnie nadal będzie gdzieś w specjalistycznych bibliotekach. Szkoda, że tej książki nie ma. My skupmy się na badaniach, bo my naprawdę bardzo słabo nie mamy wielu badaczy Holokaustu, którzy by zajmowali się taką czystą historią, tak? Czyli no tak, badanie faktów, rozporządzeń, dokumentów. Dużo jest eseistyki, dużo jest kulturoznawstwa, socjologizowania, ale tej twardej historii jest mało. Ja przypomnę, że nie mamy na przykład Polski opartej na źródłach. niepopularnej, bo popularną mamy, ale nie mamy monografii porządnej, poważnej, rzucającej jako jakieś nowe światło bądź ciekawą interpretację dotyczącą Holokaustu na ziemiach polskich. Nie mamy monografii akcji Reinhardt. No i mógłbym naprawdę mówić długo, czego nie mamy. Wniosek, już krótko, zostawmy Liber Ossolińskiego w spokoju, bo to będzie tylko argument, no że właśnie, no że ci nacjonalistyczni Polaczkowie nie potrafią, to są ludzie niecywilizowani, najpierw z nazistami mordowali Żydów, a teraz są wrogami badań naukowych, wolności badań naukowych. Napiszmy, zamiast, chciałbym, żeby zamiast polityków na ten temat wypowiedzieli się polscy naukowcy, napisali, jest pan...
Ale oni tego nie badają, Krzysztofie, oni, przepraszam, bo, ale muszę wyjść słowo ci, oni tego nie badają. Sam Ossolińskie Libe mówi, że ostatnim, który wspominał o polskich burmistrzach, był Czesław Madajczyk, nestor historiografii w PRL, co tu dużo mówić, głębokim, no. Tego się w Polsce po prostu w ogóle nie bada. Ja mam tylko nadzieję, że zostaną przetłumaczone na polskie obie książki. Musiała i Ossolińskiego Libe, ten odcinek historii realnej jest rodzajem polemiki, nie nagonki, to od razu mówię, bo tego typu rzeczami się brzydzimy. Ja po prostu się z tezami tej książki nie zgadzam, bo moim zdaniem kluczowa jest rzecz taka, że nie ma tego elementu przymusu, pod którym działali ci ludzie, ale na sam koniec, bo ty wspomniałeś o tym, ale potem zmieniłeś temat, są też pewne metodologiczne uwagi do tej książki. Sam Ossolińskie Libe w wywiadzie w dziejach.pl mówi, że burmistrzów było na początku okupacji 1100. Potem pod koniec już 900. On przeanalizował tylko 35 przypadków w 22 miastach, dużych i małych, i zapytany, skonfrontowany przez dziennikarza, że to za mało, powiedział, że równie dobrze można by to zrobić na jednym przypadku, przypadku jednego burmistrza. I no i potem już mówi to samo. Nie było niemieckiej administracji, tak jak powiedziałem, była administracja niemiecko-polska, co uważam, że to jest grube przegięcie, i są też pewne błędy metodologiczne po prostu w tej książce.
Tak, to nie ulega wątpliwości. Pan Damian Sitkiewicz napisał prawie 50-stronicową recenzję. Polecamy jej przeczytanie i ona jest naprawdę druzgocąca. Tylko no właśnie problem jest w tym, że dzisiaj już nikt nie będzie czytał recenzji. Bo wszelka krytyka tej książki, ona już została, zresztą zobacz ten tekst, który analizujemy z FAC, tak, że wszyscy ci, którzy śmią, odnoszą się krytycznie do tej książki, już są kwalifikowani jako polscy nacjonaliści. I tu w odpowiedzi na merytoryczną krytykę, no mamy argument ad personam. I dlatego bardzo trudno jest, właśnie mnie dziwi jedna rzecz. Sam byłeś i to wybitnym dziennikarzem. Tak, tak, twój szef cię zawsze bardzo chwalił. I chwali, jak się spotykam, tak? I dobrze wiesz, na czym polega praca dziennikarska. Jeśli dotykamy jakiegoś bardzo konkretnego... A, pracowałeś w ogóle też chyba i w dziale publicystyki, prawda?
No ja byłem tylko w zagranicznym. Ale wiesz, ale współpracowałem oczywiście.
Współpracowałeś. I jak dotykamy się jakiegoś kontrowersyjnego tematu, to zawsze ma to dwie albo trzy nóżki, tak? Że nigdy nie powinno, dziennikarz nigdy nie powinien robić tak, że tylko jednej stronie daje się wypowiedzieć. A jak czytamy w FAC, to tylko wypowiada się jedna strona, i ta jedna strona ma tę pałkę tego polskiego nacjonalizmu, ale wiadomo, polski nacjonalizm to co to jest? Antysemityzm. A antysemityzm, no to jest współudział w Holokauście. I już się to wszystko tak kojarzy. Mnie zastanawia jedno. Redakcja FAC bardzo dobrze zna i ma kontakt z panem profesorem Bogdanem Musiałem. On niekiedy tam pisze dla tej redakcji. On jest bardzo słynnym w Niemczech historykiem. On przy kilku skandalach związanych z niemiecką polityką historyczną był obecny, tak, i był opisywany. Ostatnio jest naprawdę wybitnym badaczem Holokaustu. Ostatnio napisał wybitną książkę o medycynie, o lekarzach w Auschwitz. Trochę jest inny tytuł, ale powiedzmy o lekarzach w Auschwitz. Ona została bardzo dokładnie omówiona i pochwalona we FAZ. No i dlaczego redakcja się nie zwraca do ludzi, którzy mają inne zdanie? Widzimy, że też w tym tekście Libero Solińskiego no, są takie pogróżki nie tylko wobec Polaków, tak? Tylko tam jest pogróżka wobec Stefana Lensztedta, który się nie podłączył, nie podpisał protestu. Tak, no.
Milczenie jest nawet problematyczne. Krzysztofie,
tak, ja tu tego, mówimy ja o nagonce tych strasznych Polaków, ale świetnie wychodzi nagonka na tych w Niemczech. Wystarczyło się, że jeden z wybitnych badaczy Holokaustu, jakim jest Stefan Lensztedt, notabene, on bardzo wyraźnie mówi, że trzeba badać również tak, te kwestie kolaboracyjne, tak? A został bardzo skarcony w tym artykule, który analizowaliśmy na sam koniec przez Libero Solińskiego i został skarcony za to, że śmiał nie podpisać protestu w sprawie tej, w sprawie potępiającego krytyków tej książki. Tak więc widzimy, że to nie jest, nie można tego, ja już zmierzam, tak? Nie można tego personalizować, tego problemu.
Oczywiście, oczywiście, słuchaj, musimy niestety kończyć, bo ja tutaj właśnie spojrzałem ze zgrozą, ja słucham cię z zapartym tchem, to jest strasznie ciekawe, ale my już przekroczyliśmy wszystkie, to będzie rekord czasowy naszych rozmów, ale jak państwo widzicie, jest o czym rozmawiać, a na koniec jeszcze chciałbym, bo przytoczyć jeden cytat z rozmowy z panem Solińskim Libe, który tutaj konkretyzuje swoje zarzuty. Do wymordowania ludności żydowskiej polscy burmistrzowie przyczynili się przynajmniej na trzy sposoby. Po pierwsze, przez tworzenie gett w biednych dzielnicach bez bieżącej wody i bez kanalizacji. Po drugie, przez pomniejszanie obszaru gett i wykluczenie z nich poszczególnych ulic, części ulic, budynków albo nawet części całych dzielnic. Przez to w gettach panował ścisk, a ludność żydowska masowo umierała nie tylko z głodu, ale także ze względu na warunki tam panujące. Po trzecie, ważnym czynnikiem było przesiedlanie Żydów ze wsi i małych miast do większych gett przed ich deportacjami do obozów zagłady. Wskutek tego reakcja Reinhardt przebiegła bez większych komplikacji. Gdyby tego nie zrobiono, o, to jest kluczowy zarzut, przed rozpoczęciem akcji trzeba by Żydów zbierać z małych miast i wsi przed samymi transportami, co wydłużyłoby ich wymordowanie. Prześladowanie Żydów w latach 40 i tak dalej, poza burmistrzami brali udział także policjanci, starostowie i o co ciekawe Judenraty, wspomina jednak o tym.
Dlatego mówię, że to się tak skończy.
Tak, i tutaj jest punkt dla ciebie w tej dyskusji, ale zobacz, żeby już podsumować to, znowu przytoczyłem bardzo długi wyimek z tej rozmowy. Nie ma Niemców.
No właśnie.
Widzisz? Nie ma Niemców.
Przeczytałeś opis...
Wszyscy są, to nie ma Niemców.
Przeczytałeś opis metod stosowanych w celu realizacji zbrodni ludobójstwa na terytorium Polski, w którym nie ma Niemców. Tak, to jest dokładnie sedno to, o czym mówimy. W tym ludobójstwie nie ma Niemców. I dlatego to jest naprawdę, to można, niech antypoloniści się specjalnie nie cieszą, bo ja tutaj widzę jakby otwarcie pewnej drogi do rewizjonizmu szerszego, który nie będzie dotyczył relatywizacji tylko ofiar polskich. I to są bardzo niebezpieczne polityczne gry. I niestety, ja mówię, dla mnie najważniejsze jest to, że za tego typu grami stoi niekiedy państwo niemieckie. I to jest ważne, że to nie jest kwestia jednego autora książki. Bo jakby to był tylko jeden autor książki, to książki można pisać na jaki temat się chce. Ale w momencie, kiedy ten autor jest wspierany przez państwo niemieckie, przez ośrodki opiniotwórcze i widzimy, wypisuje takie rzeczy, że można opisać Holokaust i nie znajdować w tym procesie sprawstwa niemieckiego, bo tu nie ma sprawstwa niemieckiego. To jest ciekawe, tak? Tu w tym opisie to nie jest pół na pół dzielenie, że sprawstwo polsko-niemieckie. W tym opisie nie ma sprawstwa niemieckiego. Jeśli ktoś mówi, że to jest normalne i że to jest zgodne ze standardami naukowymi, że to jest zgodne z prawdą, no to ja się wypisuję z takiej dyskusji, a niestety masa ludzi to poparła, ten typ spojrzenia. I ja tutaj dostrzegam już naprawdę na koniec. Kultura europejska jest naprawdę zagrożona. Jeśli nie będziemy potrafili rozróżniać pomiędzy prawdą i kłamstwem, dobrem a złem, a to dotyczy właśnie sprawców i ofiar, bo tutaj te wartościowania, one się tutaj skupiają. Jeśli nie będziemy przeciwko temu protestowali, no to ten kryzys, to będzie kryzys cywilizacyjny i nas nie będzie po prostu, bo nie da się na kłamstwie budować, na kłamstwie niczego się nie wybuduje.
Piękna puenta naszej rozmowy. Moim i Państwa gościem był pan dr Krzysztof Rak, autor rewelacyjnej książki Krucha Niepodległość, którą bardzo, bardzo Państwu polecamy. A książkę możecie kupić, drodzy Państwo, w księgarni internetowej historiarealna.pl z autografem autora. To jest właśnie to dzieło. A ja na koniec chciałem powiedzieć, Krzysztof, tak, że pobiliśmy wszystkie rekordy czasowe naszych rozmów, a ja dotarłem, drodzy Państwo, do połowy moich pytań, bo jeszcze miałem mnóstwo cytatów, więc jeszcze pewnie do tematu kiedyś w historii realnej wrócimy, a będziemy oczywiście go śledzić. Krzysztofie, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Żegnam Cię, dziękuję Państwu za uwagę, no i cieszymy się, że jeszcze jesteś, ciesz się jak długo możesz tymi 20 stopniami.
Jeszcze tylko parę godzin. Wszystkiego dobrego, Krzysztofie. Wracam do
Polski. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Bez wsparcia widzów Historia Realna nie mogłaby tak prężnie działać, no ale przede wszystkim wsparcie widzów zapewnia nam niezależność. I za to bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dołączcie w 2026 roku do grona patronów na Patronite i na YouTubie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, który przygotował dla Was specjalną promocję. Z kodem Pomelo gotuje 23 zgarniecie 23% rabatu na wszystkie diety. Wszystkie szczegóły, link znajdziecie w opisie pod tym filmem. I dzięki temu, że gotowaniem zajmie się Pomelo, to Wy będziecie, drodzy Państwo, mieli więcej czasu na oglądanie filmów Historii Realnej. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.